Muszę, drodzy, powiedzieć, że od jakiegoś czasu używam dwóch okularów, chociaż te są progresywne, ale z bliska jakieś kiepskie światło inaczej widzę. I pamiętam, jak poszedłem do lekarza, mając 42 lata wtedy, i mówię do pana doktora, mówię: panie doktorze, ja no jednak trochę inaczej widać, będę musiał wrócić do tych. Mówię do niego, że jak odmawiam brewiarz, to muszę zoomik robić, nie? Że każdego dnia jakoś tak widzę, że to inaczej. Niby świat wyraźny, ale nie widzę dobrze znaków drogowych. Niewyraźnie tak, albo tablicy rejestracyjnej. Niby samochód widzę, ale nie widzę tablicy rejestracji. I on mnie przebadał i mówi: wie ksiądz, ja tutaj nic nie widzę. On mówi: a ile ksiądz ma lat? Ja mówię: no 42 skończyłem. On mówi: proszę księdza, my jako lekarze, okuliści, orzekamy pierwsze zmiany po 40, tak zwane starcze, także witam w klubie. Ja mówię, że to jest normalne. I ja mówię: to co, będę miał dwie pary okularów? On mówi: nie, ksiądz nie ma jakichś tam wad i nie trzeba będzie mieć plusów, ale mówi: do czytania, czy gdzieś bliżej trzeba zrobić okulary odpowiednie, albo dwie pary mieć słabsze i gorsze, i lżejsze, słabsze i mocniejsze. No i ja pamiętam, jak wyśmiewałem się z mojego taty, jak tata coś robił, miał okulary i chciał coś blisko zrobić, to je umiejscawiał tutaj, nie? I ja mówię: tata, po co ty te okulary do góry podnosisz? On mówi: będziesz w moim wieku, to zrozumiesz. No i niestety przyszedł ten dzień, kiedy dobrze to rozumiem, choć mojego tatę 2 lata przeżyłem. Tata miał 50 lat, jak zmarł, a 2 lata przeżyłem. Także to trochę jest tak, ale dużo widzę takich cech w sobie. Zresztą mówiliśmy, drodzy, wczoraj, żeby odkryć w sobie to podobieństwo do Boga. Po to jesteśmy też. Daje nam to takie doświadczenie, nieraz bolesne trochę, ale podobieństwa naszego do Ojca. Odwołałem się wtedy, pamiętamy, do filmu Pręgi. Tam jest ta scena taka, bo sam bym tego nie wymyślił, kiedy ten główny bohater pisze swoje imię Wojciech na lustrze i później ostatnią i pierwszą literkę skreśla i wychodzi Ojciec. Odkryć w sobie ojcostwo, ale to jest też taki moment, kiedy ja w sobie odkrywam Boga. I to jest piękne, kiedy my odkrywamy w sobie to, jak mówi święty Paweł, że Chrystus żyje w nas. Że Chrystus żyje w nas. I to, co wczoraj mówiłem, kochani, ten smutek, którego doświadczamy nieraz myśląc o sobie, że nie potrafimy kochać, albo że jesteśmy słabi, że nie jesteśmy idealni, jak w tym teście miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, tam nigdy nie damy sobie doskonałych punktów, bo doskonale kocha tylko Chrystus. Mobilizuje nas do tego, żeby szukać pocieszenia, żeby szukać pokoju. I na tym polega ta jakby odczytywanie prawidłowo tych tak zwanych negatywnych uczuć, które mówią nam, że smutek na przykład, że coś utraciliśmy, że lęk czy gniew, że została przekroczona jakaś granica. Te uczucia negatywne są nam dane przez Boga jako pewna informacja i one nie podlegają ocenie moralnej. One nie podlegają ocenie moralnej, a więc proszę się z nich nie spowiadać, że się gniewałem na męża albo gniewałem się na żonę. Ale do czego ten gniew cię doprowadził? Z tego się spowiadaj. To jest jakby poczucie winy takie, które nas... Dlaczego ja czuję smutek? Dlaczego ja uciekam przed Bogiem? Tak jak Adam, nie? Schował się w krzaki i Pan Bóg się pyta: gdzie jesteś, Adamie? On dobrze wiedział, gdzie Adam się schował, ale chodziło o to: tu jestem, Panie. Ich bin hier, tak naprawdę. Ja zawsze, kiedy przepraszam za tą dygresję na początku, to tak, żeby trochę wejść. Jeden z moich kolegów, kiedyś, nie powiem jaki, bo dzisiaj jest szacownym stanowisku. Mieliśmy lektorat z niemieckiego i na koniec roku pan Plichciński, nasz profesor lektoratu niemieckiego, prosił, żeby mój kolega powiedział, skąd pochodzi. On to źle zrozumiał i powiedział: Ich bin hier. Przez cały rok się uczył niemieckiego i zapamiętał właśnie to: Ich bin hier. No i poszliśmy do katedry na mszę świętą jako klerycy i jest czytanie właśnie z Księgi Rodzaju: Adamie, gdzie jesteś? A mój kumpel drugi, który był z nami, mówi: Ich bin hier. I teraz jak ja słyszę to czytanie, to od razu ja mówię, że w raju mówiono po niemiecku. Ale to ich bin hier. To jest piękne, po prostu piękne, piękne takie określenie, tak mi zostało. Będziesz miłował. To jest to pierwsze, jedyne, fundamentalne przykazanie. Człowiek musi się o to oprzeć. Dlatego Chrystus, pamiętacie, kiedy mówi o budowaniu ludzkiego życia, mówi w Ewangelii Świętego Mateusza, że trzeba zbudować dom na skalę. To jest okolica u Mateusza, jest bardzo ważne, bo ludzie, oni znali te okolice górskie i wiedzieli, że dom trzeba oprzeć na skalę, na czymś, co jest pierwotne. I w ten sposób się później buduje. I pamiętamy, że to, co wspomniałem, że pierwsze doświadczenie takiego pewnego, czy jest solidnie zbudowane, jeden z komentarzy, który czytałem do tego fragmentu, mówi, że to pochodzi od Boga, to pierwsze doświadczenie, taki smutek, czy rzeczywiście jesteśmy mocni, ale to nie chodzi o Boga, tylko chodzi o nas. To doświadczenia, które Bóg nam daje, są po to, żebyśmy my nie byli, nie chodzi o to, żeby Pan Bóg chce nas jakby niszczyć, ale to pierwsze doświadczenie jest taką próbą, w której my widzimy, że potrzebujemy nieustannie Pana Boga. Zobaczcie, że nieraz mamy takie wyrzuty, że jak jesteśmy szczęśliwi, wszystko się układa, to Pan Bóg gdzieś tam znika z naszego życia. Natomiast kiedy jest trudno, wtedy ciągle się modlimy. Dlaczego? Bo my nie wyrośliśmy z tego, że modlitwa jest ciągle tylko do proszenia. Nie. Ja w modlitwie mam uwielbiać Boga. Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mam dziękować Bogu za to, co mam. Wtedy nie stracę tej łącznej świadomości, że to, co mam, nie jest tylko i wyłącznie moją zasługą, a przychodzimy do takiego momentu, kiedy mówimy, że nic nie jest moją zasługą. Jedyną moją zasługą jest to, że ja mam grzech, a wszystko inne jest pewnym darem. To, co ja mam, to jest ofiarowane mi przez Boga. Tak jak wspomniałem wczoraj, jest ten wdech. Kiedy my się rodzimy z łona naszych mam, bierzemy wdech, czyli to symbol przyjęcia tego, co dostałem, przyjęcia życia, na które nie zasłużyłem, no bo jaką mamy zasługę, że myśmy się akurat urodzili. Gdyby akt naszych rodziców był 10-setną część sekundy później, to by się ktoś inny urodził, albo wcześniej, nie my. To jest niesamowite w tym poczęciu, że ja akurat ja mam być, a nie ktoś inny. Niesamowity jest ten dar rzeczywiście człowieczeństwa, który pokazuje nam Pismo Święte. I smutek, zauważcie, drodzy, jest taką informacją, że ja czegoś ciągle, po czegoś mi brakuje. I to jest piękne. Natomiast u świętego Łukasza, Łukasz pisząc swoją Ewangelię do ludzi, którzy są troszeczkę z innych terenów, on mówi coś innego. Jakby dostosowuje jakby może słowa Jezusa do ludzi na równinie i mówi, i pisze coś takiego, że Jezus mówi, że kiedy chce zbudować dom, musi się dokopać do fundamentów, a więc musisz odkryć jakąś warstwę, żeby znaleźć ten stały grunt. Nie może być budowany na piasku, ale na skalę. Musisz odgarnąć tą ziemię ze skały, żeby tam się dostać, do twardego gruntu. To jest tak, jak ktoś buduje, prawda? No musi tą pierwszą warstwę tego luźnego piasku zebrać, żeby zejść. I dopiero wtedy zaczyna budować. I znowu jest to doświadczenie właśnie, o którym Jezus mówi, że przychodzą trudności. Bóg w ten sposób przygotowuje nas na doświadczenie trudności. Ale Bóg nigdy nie zniszczy człowieka. To doświadczenie jest potrzebne, tak jak żołnierzowi, prawda? Kiedy wykonuje pewne ćwiczenia, te ostatnie ćwiczenia, kiedy się wysyła na misję, to jest już jakby symulowanie tej sytuacji, którą może on jakąś zastać. I chodzi o to, żeby, tak jak mówiłem wczoraj, człowiek wiedział, co ma zrobić. Że kiedy ja wyruszam, rzeczywiście zaczynam się modlić. Że to, co Jan Paweł II powiedział o Marii, która wsłuchiwała się w Słowo Boże, ja jako chrześcijanin wsłuchuję się w to Słowo Boże i staram się kierować nim w moim życiu. To, co Jezus powiedział, że jesteśmy Jego braćmi, kiedy słuchamy i wypełniamy Słowo Boże. Słuchamy je i później je wypełniamy, bo Jezus nam pokazał taki przykład. Żebyśmy, drodzy, wiedzieli o tym bardzo mocno, że Jezus nie jest tym, który nam coś każe zrobić, a sam tego nie robi. Nie, On zrobił to w sposób doskonały. On wypełnia to Słowo Boże w sposób doskonały. Jesteśmy Jego braćmi, jak wspomniałem, Adelfos, brat, czyli pochodzimy z łona Jezusa, Jest, on jest nasz, pochodzimy z Jego łona, On jest tym pierwszym, pierworodnym, czyli my zrodziliśmy się z Jego serca, bo łono u mężczyzny, jak wspomniałem, nie jest tam, gdzie u kobiet, ale jest łono jest między barkami, a więc tutaj, gdzie jest środek ciężkości u mężczyzny, ten moment, kiedy my rodzimy się z Jego serca. U kobiet środek ciężkości jest w biodrach, a więc stamtąd się rodzimy. Bardzo łatwo to zobaczyć, jest takie ćwiczenie, kiedy się klęka w przysiadzie takim modlitewnym, karmelitańskim i wiecie, że jest ten ukłon do ziemi, nie? I teraz proszę spróbować, wszyscy to zrobimy, i mężczyźni, i kobiety, ale tylko kobiety bardzo łatwo i szybko przewrócą pudełko z zapałkami nosem. Proszę spróbować kiedyś tak postawić przed sobą nos. Drodzy panowie, uważajcie, bo zaryjecie nosem w podłogę. Środek ciężkości trochę inaczej, to trzeba dużo wyćwiczyć u faceta, żeby to zrobić. Natomiast kobiety to zrobią bardzo, bardzo prosto i łatwo. My tego nie zrobimy. Jest to bardzo trudne na początku, ale nie o to. Idziemy, drodzy, do... I to jest ten moment, kiedy Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy oddali się Jemu takim, jakim On nam się oddaje. Stąd to przykazanie, będziesz miłował Pana Boga swego i teraz jest, mieliśmy wczoraj to, słuchaj Izraelu. To jest pierwsze, to przekazanie miłości, odsłuchania. A więc jest ktoś przede mną. Kiedy ja już słucham, czyli ktoś już był przede mną. Ktoś jest przede mną. Bóg jest tym, który do nas pierwszy wypowiedział, jestem, ja jestem. Zaprosił człowieka do dialogu miłości. Dlatego święty Jan powie, na początku było słowo, czyli Pan, Kairos, na początku. I on wypowiada się poprzez słowo, poprzez swojego Syna. W nim widzimy też odbicie Bożej twarzy. Pamiętacie tę rozmowę w czasie ostatniej wieczerzy, to jest u Jana, kiedy Filip prosi, pokaż nam Ojca, a Jezus mówi, Filipie, tak długo jestem z wami i nie wiesz, że ja jestem w Ojcu, Ojciec jest we mnie, kto widzi mnie, widzi i Ojca. I tam jest taki piękny moment w Księdze Wyjścia, pamiętacie, kiedy Mojżesz chce rozmawiać z Bogiem i rozmawiał z Nim jak twarzą w twarz, jest napisane, ale nie widział twarzy Boga. Bóg kiedy przechodził, zasłonił twarz, oczy Mojżeszowi i Mojżesz zobaczył Boga z tyłu. Ale kiedy twarz zobaczył Mojżesz? W Jezusie Chrystusie. To jest góra przemienienia, dlatego jest Mojżesz i Eliasz. Prawodawca i ten, który powiedział, dał prawo przez Mojżesza, ale Mojżesz twarzą w twarz Jezusa, ta jego twarz promieniała. To jest ta twarz, oblicze Ojca, które my widzimy. Dlatego w ikonografii nie powinno być przedstawień twarzy Ojca jako starca, bo Ojciec to nie znaczy, że jest starzec. My mamy to, to jest trochę takie nadużycie ikonograficzne tutaj u nas na wschodzie. Jedynym na wschodzie, na zachodzie, na wschodzie, jedynym wyobrażeniem Ojca jest, pamiętacie, Trójcy Rublowa, Trójca Święta, gdzie jest Ojciec jako anioł pokazany, ten jak się patrzy po lewej stronie, pierwszy, to jest Ojciec. Ale tutaj nie o to chodzi. Ale Bóg zaprasza nas, wracamy do tematu, zaprasza nas do tego, abyśmy miłowali tak jak On. Całym swoim sercem będziesz miłował Pana Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. I tu jest, kochani, użyte słowo agape. Miłować miłością agape. I to, no, dla nas to się wydaje jakby czymś oczywistym. Niestety nie do końca. Dlatego, że miłość agape, kochani, oznacza takie aktywne, dobroczynne dawanie innym bez oczekiwania nagrody. Za chwilę to jest jakby taka, powiedzmy, krótka bardzo definicja, że agape to jest nie oczekiwać, dawać innym i nie oczekiwać. My niestety, dając buziaka, oczekujemy, że ktoś nam go odwzajemni. Jesteśmy niepełni w tym, prawda? Chcemy tego odwzajemnienia, dawać innym i nie chcemy, żeby nie oczekiwać nagrody. I tutaj, drodzy, chciałbym się odwołać dzisiaj do omówienia, będziesz miłował całym swoim sercem, zanim w to wejdziemy, do tego dialogu, który wspomniałem wczoraj, a więc z 21 rozdziału Ewangelii świętego Jana, kiedy Piotr, Jezus po przygotowaniu wieczerzy, kiedy spożyli śniadanie, rzekł do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci to powiedział. Czy kochasz mnie? I rzekł do niego, Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paś owce moje. I teraz mówi dalej, zaprawdę powiadam wam, powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, a gdy się zestarzałeś, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbij Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Dosłownie, drodzy, pójdź za mną, w języku greckim jest trochę inaczej, tam jest towarzysz mi. Mi się bardziej to podoba, towarzysz mi. Pójdź za mną, czyli idź tak jakby bez udziału troszeczkę, takie pójdź za mną. My to rozumiemy, żeby naśladować, ale towarzyszyć komuś, czyli mieć świadomość współudziału w tym, co on robi. Towarzysz mi oznacza troszeczkę inaczej niż pójdź za mną. Jest to bardziej takie angażujące obie strony. I kiedy Jezus mówi, kiedy czytamy pójdź za mną, warto, żebyśmy w ten sposób mówili towarzysz mi, z tym, że pójdź za mną oddaje jakby sens tego towarzysz mi, nie wyprzedzaj mnie. Nie idź obok, nie idź przede mną, ale idź za mną. To jest to towarzyszenie. Zawsze to krok bardziej, nie? To jest tak, jak ojciec uczy dziecka jakiegoś przedmiotu, jakiejś czynności, coś pokazuje i dziecko naśladuje ojca. Jakby robią to samo, ale chwileczkę z takim przesunięciem czasowym i dziecko zawsze, zauważcie, robi to w sposób mniej doskonały. I drodzy panowie, jak będziecie coś robili z waszymi dziećmi czy wnukami, bardzo proszę, żeby nie poprawiać tego od razu przy nich. Lepiej powiedzieć, jak myślisz, jakby to zrobić. I przyjąć to w takiej formie, jakiej oni to zrobią. Nawet jak to jest trochę niedoskonałe. Bo myśmy byli tacy sami. Nie? Ja dzisiaj patrzę na swoje płytki, które krzywo położyłem i są dla mnie jakimś takim znakiem, żeby trochę przykładać się bardziej teraz. Wtedy zrobiłem najlepiej, jak umiałem. I nigdy nasza miłość nie będzie doskonała. To, co wyszło w tym teście, nigdy nie jesteśmy idealni. I drodzy, tutaj w naszym tekście tego nie ma tak oddanego. Te nowe tłumaczenia troszeczkę nawiązują już bardziej do tekstu greckiego, tego oryginalnego, ale Jezus, kiedy pyta Piotra, czy mnie miłujesz, tu nie chodzi o więcej, bo to jest odwołanie do tego, że Piotr deklarował, pamiętacie, w czasie ostatniej wieczerzy, że odda życie za Jezusa, że chociażby go zdradzili, jak ja cię nie zdradzę, to jest to bardziej, więcej niż inni. Ale w ujęciu chrześcijańskim więcej miłować oznacza pójść już do końca, na całość. I tego nie można porównywać do innych. Czy chcesz oddać się mi cały? I tu jest, Jezus pyta go, czy mnie, Piotrze, agapas, czy mnie miłujesz, agapas? A Piotr mu odpowiada, fileo. Ty wiesz, Panie, że ja Cię fileo. Ciekawa sprawa, nie? Że to są dwie różne rzeczy. I tak naprawdę agapas oznacza względem osób takie przyjmowanie z zadowoleniem. Słownik mówi też, że to jest takie podejmowanie bardzo kogoś, kogo się lubi, gorąco kogoś umiłować. Jeżeli chodzi o jakby relacje do rzeczy, to jest takie upodobanie sobie w czymś, aby być zadowolonym, że coś posiadamy, ale też i tak naprawdę jest to dobra wola, pewna życzliwość, w sensie decyzyjnym właśnie, że jestem życzliwy, że nie mam, jestem cnotliwy, czyli nie mam problemu z czynieniem dobra. Kiedy to dobro woła, kiedy ktoś woła o dobro, to ja to robię. Ja na rekolekcjach z dziećmi robię taki numer, że biorę spodnie. Kiedyś brałem swoje spodnie, takie już, które zużyłem. I na jednych z rekolekcji dziewczyna, którą prosiłem, żeby obcinała te spodnie, mnie zreformowała. Ona obcinając spodnie, popłakała się dziewczyna, się pytając, czy naprawdę ma obciąć te spodnie. I ona obcięła, ja mówię tak, i ona, słuchajcie, tnąc, i łzy leciały z oczu. Do tej pory mnie ciarki przechodzą, to już 10 lat co najmniej, jak nie więcej. Dlaczego? Sobie pomyślałem, bo ona pewnie takie spodnie by założyła jeszcze. Głupio mi się strasznie zrobiło tego czasu, biorę spodnie takie z materiału, takie najgorsze, kolorowe i najwięcej śmiechu wzbudzają, jak wyciągnę takie jakieś kwiaty albo jakieś inne spodnie, nie? Bo ksiądz to czarne. Ale o co chodzi? I jest takie opowiadanie, że Był sobie mąż, który kupił spodnie, ale były za długie. No i idzie do żony i mówi: droga żono, czy mogłabyś mi podłożyć te spodnie? Ona mówi: nie mogę, bo robię obiad. Poszedł do teściowej, to samo: nie mogę, bo idę do kościoła. Idzie do córki: nie mogę, bo idę na randkę. No i teraz kto się znajduje bardzo chętny do zrobienia dobra? Sąsiadka. No i sąsiadka podłożyła to i przychodzi do domu, żona zrobiła obiad i podłożyła mężowi tyle, ile trzeba. Przyszła sąsiadka, przyszła teściowa, to samo zrobiła i córka to samo zrobiła. I rano nasz bohater zakłada spodnie i wiadomo, jak one wyglądały. Takie zamiast spodni miał bokserki. No i pytam się dzieci, kto chciał źle? I wiecie, na kogo najczęściej mówią? O kim? Kto chciał źle? Teściowa. Z reguły mówią, że teściowa chciała źle. No właśnie. No właśnie. I teraz jest problem w czym, kochani? Ja mówię, nie. Czym jest problem? I dzieci bardzo długo do tego dochodzą. Łącznie z tym, słuchajcie, kiedyś trzecią gimnazjum tak podpuściłem, że oni później nie mogli na mnie patrzeć na mszy. Byli takim głupio było, że dali się podpuścić w tym. I ja mówię, no słuchajcie, jest ten, no kto chciał źle? Nikt. A w czym jest problem? Że dobro, które wołało, niezrobione, kiedy ono woła, później nie ma sensu. Ja to bardzo boleśnie doświadczyłem. Ja mówię, że ja Pana Jezusa spotkałem w osobie jednego chłopaka. Szedłem kiedyś do chorych i spieszyłem się tam, żeby ich obejść. I był chłopak, który żebrał. Nie wyglądał na klasycznego żebraka. W Gdyni na 10 lutego to było. Ja mówię, czy ksiądz mi mógł mi dać na jedzenie? Ja mówię, ja będę za chwilę wracał, to panu dam. Chciałem iść inną drogą, powiem prawdę, przyznam się do swojego kutwiarstwa. Ale Duch Święty mnie tak zmotywował, taki smutek poczułem, że mówię, i poszedłem tą drogą i tego chłopaka nie było. Co by mnie wtedy kosztowało, żeby się na chwilę zatrzymać i tę dychę, czy tam dwie dychy mu dać? Nie wyglądał na osobę uzależnioną, bo to też trzeba uważać. Dzisiaj kupuję jedzenie. Jak ktoś prosi, to mówię, czy chcesz, to mogę kupić ci jedzenie. Dobro, kiedy ono woła, to jest ten upodobanie, ta decyzja. To jest, zauważcie, życzliwość w sensie decyzyjnym, a nie emocjonalnym. Że nie podejmuje decyzji pod wpływem emocji, tego impulsu emocjonalnego, ale decyzji. I to jest, drodzy, postawa Boga wobec człowieka. Jezus mówi: Piotrze, czy mnie miłujesz? Czy jesteś już dojrzały, żeby wejść w miłość, którą ci proponuję? I a Piotr mówi do niego: fileo. A fileo w sensie przyjaźni, to jest taka przyjaźń między facetami, to jest zaangażowanie emocjonalne, troszeczkę inna niż ta. To jest kogoś lubić, aprobować go, traktować go z czułością, uprzejmie, okazywać przyjaźń, też obdarzyć go pocałunkiem. Tak jak ojciec kocha syna, to jest ten moment, tak jak mężczyźni. Zauważcie, że my jesteśmy okradani jako faceci dzisiaj z uczuciowości w naszych relacjach. Jak ja chcę powiedzieć, że ja lubię jakiegoś chłopaka, to powiem, że dobrze mi się z nim gra w piłkę, nie? My jesteśmy, zobaczcie, jako panowie jesteśmy okradani z takiej czułości między sobą. Mówię o prawidłowych relacjach. Stąd się później rodzą zaburzenia. Ja mogę lubić jakiegoś faceta, ja mogę lubić jakiegoś chłopaka i w tym nie ma nic złego. To jest to fileo. Dzisiejszy świat próbuje zniszczyć faceta w jego emocjonalności, bo jak tato złapie dziecko albo umyje, to znaczy, że jest chory jakiś, jest pedofilem zaraz. No co za choroba nas trawi. Musimy być bardzo ostrożni w tym. My nie możemy być jałowi jako mężczyźni, zauważcie, bo się zamkniemy sami w sobie i coraz więcej będziemy mieli problemów z naszą męskością. Jeżeli my nie... A Piotr mówi: Panie, ja Cię fileo. Ja Cię lubię, jestem emocjonalnie zaangażowany. A Jezus mówi do niego później drugi raz: Piotrze, czy Ty mnie agapę, czy chcesz mnie agapas? Miłować? Chcesz też odpowiedzieć na moją miłość? A Piotr mówi: Ty wiesz, Panie, że Cię fileo. nie kuma bazy jeszcze. Jeszcze do niego to nie dotarło. I trzeci raz Jezus go pyta: Piotrze, czy mnie fileo? Ale z dużej litery. Jezus schodzi na poziom rozumienia Piotra. Czy mnie fileo? I wtedy Piotr się robi smutny. Dlaczego? Dlatego, że on zrozumiał, że on, czy chcesz mi oddać siebie. Jezus tutaj nawiązuje do tego dialogu, kiedy Piotr mówi, że oddam życie za ciebie, dosłownie położę za ciebie, tam jest po grecku, położę za ciebie moje życie. Czy możemy oddać życie za Boga, żeby on nie zginął, żeby miał życie? Nie. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nasze życie nie ma żadnej wartości, jeżeli chodzi o złożenie za kogoś tam, żeby ktoś, czyjeś grzechy zginęły, bo jesteśmy grzesznikami. Jego miłość położona za nas, ona ta pierwsza. Dlatego jest pójdź za mną. Jezus zaprasza nas do tej miłości Bożej, żebyśmy mu się oddali. Co ciekawe, drodzy, my o tym bardzo często zapominamy, że pierwszym, który zdeklarował, że odda życie za Jezusa, jest święty Tomasz, ten, który później, my odmawiamy mu wiary trochę, krzywdząc go tak naprawdę. Ale Tomasz, kiedy jest Łazarz, przy okazji Łazarza w Ewangelii świętego Jana, kiedy Jezus chce wracać, mówi do innych, wszyscy mówią, że Jezu, ty nie idź tam, bo oni cię chcieli za chwilę, przed chwilą zabić, a Tomasz mówi, chodźcie i umrzyjmy razem z Nim. To jest dużo wcześniej niż to, co Piotr robił w czasie ostatniej wieczerzy. Ale Jezus, zobaczcie, zaprasza go do miłości agape. Czy podejmujesz decyzję, podtrzymujesz tą decyzję, którą wtedy podjąłeś? I święty Jan fajnie pisze tam, bo tam jest, kiedy Jezus wyszedł, pamiętacie, były żarzące się węgle, tam Jezus upiekł ryby. I ten sam wyraz, te żarzące się węgle, jest użyty, kiedy jest Piotr się grzeje przy ogniu, co my mamy. Kiedyś nie palono ogniska z drewna w narodzie wybranym. Tam były jakieś koksowniki czy jakiś węgiel, tam nie wiem. Ale na pewno nie drewnem palono ognisko. Jeżeli to jakieś patyczki może tam, ale takie systematyczne drewno było zbyt cenne, żeby tam palić. I tam jest użyty ten wyraz, że grzał się jakby przy żarzącym się ogniu. Bardziej tak by trzeba było to powiedzieć. Jezus w ten sposób dociera, nie to, że wypomina Piotrowi, że się go zaparł, ale chce uzdrowić Piotra, że on, pamiętacie, spojrzał na Piotra i mu wybaczył. Że mu wybaczył, że wybaczył Piotrowi. Piotr miał wybaczyć sobie sam. I stąd się pojawia ten smutek, który prowadzi Piotra do takiego oddania się Jezusowi, do zajęcia właściwego miejsca przy Jezusie. Pamiętam, mówiłem wczoraj, że Piotr przecież chciał ratować Jezusa, pomimo ten, że go napomniał, jeszcze skombinował dwa miecze w ogrodzie oliwnym. Chciał ratować, ale dopiero zrozumiał, że to nie on Jezusa będzie ratował, swojego mistrza, to są te emocje, ale to, że mistrz przyszedł, żeby uratować Piotra przed nim samym. To mistrz przyszedł, żeby go ratować. I Piotr, później widzimy go, kiedy czytamy jego listy, kiedy czytamy dzieje, zwłaszcza jego listy, niesamowitą pokorę u Piotra. Niesamowitą pokorę wobec Piotra. Nawet jak mówi o tym, że święty Paweł pisał listy, to są trudne do zrozumienia dla kogokolwiek, ale to jest ta niesamowita pokora. I zobaczcie, że Jezus przychodzi, żeby człowieka ocalić od niego samego, żeby przywrócić w nim harmonię. Jezus mówi dosłownie, że po mnie przyjdzie inny pocieszyciel. Dzisiaj nie mówimy pocieszyciel, tylko paraklet, czyli dokonawca dosłownie, czyli chodzi o Ducha Świętego. A kto jest pierwszym pocieszeniem? Jezus. Innego wam dam parakleta, ten, który dokona was umocnienia, który będzie was jednoczy ze mną. Chodzi o Ducha Świętego. I dlatego później Piotr, Jezus mówi Piotrowi, zostaniesz opasany i będziesz poprowadzony, dokąd nie chcesz, czyli w mocy Ducha Świętego pójdziesz w mojej posłudze. I święty Piotr nagle odkrywa, że jego powołanie już nie jest powołaniem rybaka, tak jak oni chcieli po zmartwychwstaniu, tylko że ma być tym, który będzie głosił Słowo Boże, i on zobaczy, że jego życie wejdzie na inny poziom, że będąc tutaj na ziemi, on będzie jakby na tym poziomie wiary funkcjonował. Bo kogoś opasać, to jest druga księga Samuela, bodajże, to w tej chwili na żywo to mówię, jest ktoś, kto jest opasany efodem bat, tak jak Jezus się opasał, to jest nawiązanie do kogoś, kto pełni czynność liturgiczną. I święty Paweł później powie, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. My jesteśmy już na ziemi tutaj ludźmi, ale jesteśmy pielgrzymami z daleka. Pielgrzym to jest ten, który wie, że jest miejsce, gdzie on spotka Boga. Tak jak Jezus na krzyżu, oddając życie, mówi: Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Pielgrzym to jest ten, który uświadamia sobie, że jego życie jest na tym poziomie już ziemskim, ale teologicznym, a więc tej relacji do Boga, już tutaj na ziemi jest obywatelem nieba. Piękny dar. I dlatego jest ten moment, Bóg, zauważcie, mówi, będziesz miłował, czyli obietnica, że będziesz miłował miłością, którą Cię obdarzę jako pierwszy, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją mocą. I to jest piękne, to całe. I zobaczcie, że tutaj jest to rozróżnienie. Człowiek jest istotą, która ma takie jakby sfery w sobie, że będziesz całym sobą, całym swym sercem, a bądź wyłącznie, że będziesz tak naprawdę całym sobą miłował. Nie będzie w tobie nic, co będzie niezgodne z moją miłością. Piękne to jest. I to nie jest, drodzy, jakaś pusta obietnica. To nie jest żadna pusta obietnica, ale to, że człowiek zostanie obdarzony miłością Pana Boga, że cały Bóg mnie swoją miłością przemieni. Tak jak my, drodzy panowie, zobaczcie, jak się zakochamy, to nasz świat ulega w gruzach, nie? Dotychczasowie. Nagle odkrywamy, że możemy poezję pisać. No taka częstochowska trochę. Albo jakieś piosenki śpiewamy, nie? Tam gdzieś. Jak ktoś do nas mówi, ten zwariował człowiek. Zobaczcie, drodzy, zupełnie inny jest ten moment, kiedy ja cały się przemieniam. Ja widzę, że ta relacja drugiej osoby sprawiła, że ja się zaczynam przemieniać. Że cały nagle zaczynam się zmieniać. Mi się podoba, kiedyś na ślubie przyszedł facet w garniturze ubrany i mówi: proszę księdza, był świadkiem, czy mogę się wyspowiadać? Ja mówię, że proszę bardzo. Mówi, bo wie ksiądz, założyłem białą koszulę i mówię, ja wiem, że nie muszę być do Komunii Świętej jako świadek na ślubie, ale to było takie głupie. Założyłem białą koszulę, a cały brudny w środku jestem. I to kupę lat nie był spowiedzi. Jeden gest, zauważcie. Tak jak syn marnotrawny, załóżcie tą szatę najpierwszą, białą. Założył na razie koszulę. No, ktoś powie, głupi symbol. Ale ten facet założył, autentyczne wydarzenie, założył koszulę i mówi, jestem w środku syfiasty. Coś z zewnątrz mu powiedziało, że w środku jest jakieś niepoukładanie. Przecież do tej pory mu to nie przeszkadzało. Założenie zwykłej białej koszuli. Niesamowite, prawda? To jest ta biała szatka tuż tu. I zobaczcie, że bycie całym, i tutaj Bóg mówi całym sercem. I serce, drodzy, ja będę bardzo w skrócie mówił, bo to wymagałoby osobnych jakby konferencji. Serce oznacza wnętrze człowieka, jego osobowość i gdzie jest miejsce, gdzie Bóg do nas też przemawia. To jest dusza, ale to za chwileczkę, bo to mówimy tym językiem Starego Testamentu jeszcze. Serce oznacza wnętrze człowieka, istotę jakby osobowości człowieka, tego, kim ja jestem, ale w znaczeniu przeżywania relacji do Boga. Dlaczego? Dlatego, że w Starym Testamencie są te teksty, gdzie Bóg przemawia w sercu człowieka, gdzie człowiek w swoim wnętrzu odkrywa jakieś wołanie, głos Pana Boga. I to jest pewne takie wołanie, które gdzieś dokonuje się. Mi się bardzo podoba, kiedy w Starym Testamencie są te teksty mówiące o tym, że Bóg, kiedy mówi, gdzieś tam człowiek się w sercu nawraca. Mi się bardzo podoba to, co Jezus, święty Paweł napisał w liście do Rzymian, zauważcie. Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Zobaczcie, przyjąć słowo, to co mówiliśmy wczoraj, to nie dźwięk, to nie głos, ale słowo, kiedy przyjmuje się do serca, ono prowadzi nas do usprawiedliwienia. Czyli kiedy słowo nas osądzi, nie po to, żeby nas potępić, ale żebyśmy wyznali grzech i wtedy jesteśmy usprawiedliwieni. Wyznać grzech. Wtedy Bóg nas usprawiedliwia. Pamiętacie, w Gerazie jest ten moment, kiedy Jezus przychodzi do opętanego i on mówi, jak masz na imię? I on mówi, legion, czyli 6000. Jest we mnie 6000 demonów, jest we mnie 6000 diabłów. Jest we mnie 6000 grzechów, można powiedzieć. I Jezus wyrzuca świnie. One później uciekają i giną. Ale to wyznanie. Jezus przywraca temu człowiekowi i ten człowiek później widzi, że to, co się dokonało, że on nie może żyć bez Jezusa i mówi, Panie, ja chcę pójść za Tobą. A Jezus mówi, zostań i mów, co Ci Bóg uczynił. Bo pamiętacie, ci mieszkańcy wyszli i powiedzieli, że nie chcą, żeby Jezus był z nimi. Ale serce człowiek dostał po to, żeby przyjmować Słowo. Nie zrobiłem, drodzy, takiego wstępu. Potrzebny jest w Księdze Rodzaju, kiedy Bóg stworzył człowieka, stworzył go z czego? Kto pamięta? Z czego jest człowiek stworzony? Glina i proch ziemi. Proch ziemi. Musi z nas uciec, że z gliny. Nie. Jest glina i tchnienie życia. Bóg jako jedyny, jako jedyną istotę w nas dał nam tchnienie życia. O tym za chwileczkę powiem. I daje nam serce, zauważcie, jako organ, który pełni funkcję nie tylko tą materialną, nie tylko fizjologiczną, ale my sercem określamy w sposób jakby taki podświadomy gdzieś tam, czy, że określamy jakieś miejsce, gdzie dokonują się jakieś spotkania z drugą osobą. To Pazyli Wielki mówi, to jest echo tego, tej miłości, która była jeszcze niezraniona, miłości, która była pierwotnie nam dana, bez grzechu, bez przykazań jeszcze. I przykazania są nam dane, żebyśmy nie stracili tej wrażliwości, którą na miłość, tego daru, którym Bóg nas obdarzył, kiedy nas stworzył. Bardzo często nam się Adam i Ewa kojarzy z grzesznikami, prawda? Nie, Adam i Ewa nam się mają kojarzyć z ludźmi, którzy widzieli Boga twarzą w twarz, którzy byli obdarzeni Jego osobą w sposób bardzo materialny, widoczny. Dopiero później odeszli od Boga. Dlatego Anna, kiedy w pierwszej księdze Samuela, kiedy Anna wygłasza piękną modlitwę, mówi, moje serce raduje się w Panu, dzięki Niemu moc moja wzrasta. Zobaczcie, kiedy my przeżywamy dar miłości, spotkania, nasze serca naprawdę zaczynają, mówiąc językiem Nowego Testamentu, pałać. Czy serca, drodzy do Emaus, czy serca nasze nie pałały, kiedy z nami rozmawiał i Pisma nam wyjaśniał? Piękny taki moment, kiedy serce jest ukazane, że ono potrzebuje słowa, żeby to słowo je rozradowało, żeby w tym sercu działy się te procesy poznawcze, takie miłości, coraz głębiej się wiązali. Dlatego potrzebne jest to, żebyśmy my mówili nas wzajem do siebie, do małżonków, do dzieci, że ich kochamy. To nie jest tylko puste słowo. Niestety my mamy jako faceci problem, bo jak powiemy, że kochamy raz, to dopóki nie odwołamy, to ten proces jest, prawda? Niestety, drodzy panowie, panie chcą słyszeć to, że je kochamy. Nie tylko słowem, ale też i za tym to słowo wypełnia, Jezus mówi, a więc jakiś gest za tym idzie. Nie bójmy się tego. Czy mnie kochasz? No, daj spokój, tam pan Sułek, niech pani Eliza, cicho bądź. Czy pan Sułek mnie kocha, czy pan Sułku mnie pan kochasz? Ale jest to potrzebne bardzo nam, bo to słowo, to nie chodzi o tylko głos, ale to karmienie się też. Moje słowo raduje się w Panu, dzięki niemu moc moja wzrasta. Kantyk Anny, pierwsza księga Samuela, drugi rozdział, pierwszy werset. Następne warto też przeczytać. Natomiast, drodzy, dusza jest ośrodkiem osobowości jaźni. Dusza, czyli moje tutaj zmysły. To, co mnie konstytuuje jako człowieka, moje esse jako człowieka. To moja świadomość, kim ja jestem. Dusza to nie jest coś nieokreślonego. Ale w Piśmie Świętym, całym swoim sercem, całą swoją duszą, czyli całym swoim intelektem, moimi zmysłami, ja oddam się tej miłości, bo Bóg myśli tylko o mnie. Naprawdę tak jest. Trudno, żeby matka zapomniała o swoim dziecku. Nawet jeżeli matka zapomni o swoim dziecku, ja o Tobie nie zapomnę, mówi Pan. Niesamowite to jest, drodzy. Można powiedzieć wręcz jakaś obsesja, prawda? Tak, Bóg jest obsesyjnie zakochany w nas. Dlaczego? Bo jest cały czas nastawiony na miłość wobec nas. I kochani, zauważcie, to jest ten moment, kiedy my odkrywamy duszę jako taki pierwiastek, który nas konstytuuje. Ona tak naprawdę sprawia, że my stajemy się jakby upodmiotowieni, Ona naszą, ogarnia naszą sferę jaźni, świadomości, poznania, myślenia, wolę. I tutaj podejmujemy decyzję w naszej duszy. Po rozeznaniu w sercu podejmujemy decyzję w naszej duszy. I dlatego bardzo ważny, drodzy, jest ten proces, że moja dusza to jest tak naprawdę to, co mnie stanowi jako człowieka. Moje myślenie, dążenia, wyższe uczucia, procesy duchowe zachodzą właśnie w mojej duszy. I ona sprawia, że ja chcę budować relacje z drugą osobą. Ja podejmuję decyzję relacji. Tutaj zauważcie, nie ma tych impulsów emocjonalnych. Jezus prowadzi Piotra troszeczkę głębszą relację. Czy chcesz rzeczywiście oddać mi siebie? I tutaj, drodzy, trzeba zrobić takie, może przejdę później do świętego Pawła, dobrze? Natomiast tu jest jeszcze rozróżnienia duch, skąd się wziął, ale to za chwileczkę. Myśl, całą swoją myślą, całym swoim umysłem, czyli dosłownie myślą, bardziej czyli umysł, chodzi o myśl, czyli swoim intelektem. Będziesz mnie miłował całym swoim umysłem, czyli intelektem, czyli będziesz mnie poznawał. Jezus mówi tak, sprawiedliwy Ojcze, świat Cię nie poznał, ja jednak Cię poznałem, a oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby była w nich miłość, jaką mnie umiłowałeś i abym ja był w nich. To jest to poznawcze. Ja będę coraz bardziej objawiał. To jest u świętego Jana 17 werset, 25, 26 werset, 17 rozdział. I zwłaszcza, drodzy, to jest ten moment, kiedy ja mogę poznawać drugą osobę. Dlatego bardzo ważny jest ten dialog w miłości małżeńskiej, rozmowy. Kiedy my rozmawiamy, tak jak mówiłem wczoraj dzielimy się sobą, czyli jak ja widzę siebie jako mąż, jako żona, jakim ja jestem mężem, jakim żoną i nie osądzam drugiej osoby, bo o to chodzi. Drugim stopniem jest to, kiedy ja mówię, jak widzę naszą relację, w jakim miejscu jesteśmy, ale od mojej strony, nie co ty masz zmienić, co ja mogę zmienić, żebyśmy się zbliżyli. Trzecim momentem jest, kiedy my rozmawiamy o sobie, o my i dzieci. I teraz, jakim ja jestem ojcem, jak ja widzę siebie jako ojca. Fajnie by było, żebyśmy się podzielili, jak widzę, jak ja jestem mamą. I zobaczcie, jak wiele rzeczy by to zaleczyło, kiedy usłyszymy, kochanie, ale zobacz, to wcale nie jest tak, jak myślisz, że jesteś złą matką, czy złą żoną, czy jesteś kiepskim mężem. Nie o to tu chodzi. Nie koncert życzeń, nie żadny przemarsz wojsk, dialog ma nie prowadzić do żadnego przemarszu wojsk, ani koncertu życzeń, ale do odkrywania dzięki drugiej osobie, jakim ja jestem mężem, odkrywam dzięki żonie, jakim ja jestem kapłanem, odkrywam dzięki wam. Nie jakiego ja sobie kapłana wymyślę w sobie, bo ja mogę żyć iluzją. Jakim ja jestem, i tu nie chodzi o samochwalenie się, nie chodzi o to. Jeden z biskupów gdańskich, nie powiem jaki, bo już nie żyje, przyjechał na wizytację i się pyta dzieci, kim ja jestem. Dzieci nie wiedziały. I mówi tak, mam, zobaczcie, mitrę, mam pastorał, mam pierścień. To są stare czasy jeszcze. A jedno dziecko mówi, na pytanie, kim ja jestem, mówi, to samochwała. Samochwała. Tu nie chodzi, kochani, o to. Dlaczego, że zobaczcie, tu chodzi o staniecie w prawdzie, o też pokazanie tego, mojej jakiejś bezradności w tym, że ja nie zawsze potrafię być ojcem. Jest to piękne wołanie, co mogę zmienić? Jak widzę, co ja mogę zmienić, żeby być lepszym ojcem? I zobaczcie, to jest to wzajemna pomoc małżonków w stawaniu się rodzicami. Ale to jest ten moment właśnie, kiedy my rzeczywiście odkrywamy, poznajemy się nawzajem. Trzecie, będziesz miłował całą swoją mocą, czyli to chodzi o siłę życiową człowieka, całość tych życiowych sił, czyli jakimi dysponuje nasze serce, nasz umysł. Dosłownie można to też powiedzieć, taka pożądliwość, która w nas jest. To pragnienie dążenia, to jest ta moc życiowa, którą ja mam. Zobaczcie, kiedy my tracimy cel w życiu, kiedy my nie mamy w sobie tej pożądliwości dążenia do czegoś, do kogoś, to my nagle tracimy radość życia. Jan Paweł II jako wykładowca, później już niestety jako papież tego nie stosuje, bo to w językach obcych pewnie byłoby inaczej, zrobił genialną rzecz, że w pożądliwość, pożądanie to jest niepoukładana pożądliwość. Że pożądliwość sprawia, że ja mam w sobie dążenia, które kierują mnie ku stawaniu się kimś bardziej. Niesamowite to jest. Zobaczcie to, kiedy my pragniemy zjednoczyć się z drugą osobą, kiedy mąż z żoną pragnie się, czy chłopak z dziewczyną pragnie jej okazać miłość, no to ona odkrywa to, że on do mnie jakieś tam smali cholewy, nie? Że widać to po minie jego, co szczerze, szczerze zęby. Ona widzi, że on pragnie do niej się zbliżyć. I to jest coś złego? Proszę księdza, miałem nieczyste myśli. Ja mówię, a to oglądałeś jakieś filmy? No nie. Ale coś tak już rozwijają sobie? Nie, one się nagle tak pojawiły. Ja mówię, a ty myślisz, że Adam i Ewa to byli impotentami w raju? To Pan Bóg dał nam naszą płeć, naszą seksualność? Mamy być obojniakami? No tak odbierano chrześcijan jako obojniaków, bo nie żyli monogami. Odbierano. No jak to jest możliwe? Uczniowie mówią, żeby nie zdradzać swojej żony. Jak jest? Pamiętacie, mówiłem wczoraj o tym. Skoro ma się tak sprawa z małżeństwem, nie warto się żenić. Prosta rachuba. Facet się obrazi i od razu wszystko obcina, zamiast prosić o wytłumaczenie. Nie. Pożądliwość to jest ta moc życia, którą w sobie nosimy. I wyrażamy to poprzez nasze ciało, kiedy gdzieś tam idziemy, dążymy, czy wchodzimy w jakąś relację. I zobaczcie, drodzy, że całym to chodzi o, żeby pozwolić miłości przesiągnąć całe człowieczeństwo, czyli tak naprawdę Jezus chce nas scalić, żebyśmy byli zintegrowani. Bóg nie chce, żeby w nas nic nie było, co mówi miłości nie. O to chodzi w tym. To, co powiedziałem, że w Piśmie Świętym są dwa fragmenty, które mówią, że Jezus był posłuszny aż do śmierci i nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jezus nie potrzebował tej cnoty posłuszeństwa, bo Jezus żył zjednoczony z Ojcem. Na tym polega to całym. Żeby być całym zintegrowanym w sobie, ale też i zintegrowanym z Bogiem, żeby nie było w nas fałszu. Żebyśmy żyli w prawdzie. To jest, drodzy, ten moment, kiedy ja nagle odkrywam więź z drugą osobą, że zaczynamy współodczuwać. To jest właśnie uczciwość małżeńska, którą przysięgamy w małżeństwie. Nie, że będę się rozliczał z kwitków, jak mówiłem wczoraj, ale uczciwość małżeńska dotyczy współodczuwania, czyli do przejrzystości w postawie, w relacji. Jak jestem bardzo okrutny, bo na zajęciach z narzeczonymi, kiedy mam konferencję, mówię do nich, zauważyłem u siebie, że zaczynam się bawić. Wczoraj cały ten zniszczyłem, przepraszam, ale to dopiero to zauważyłem teraz, że coś takiego robię. Ale ja mówię do narzeczonych, kiedy z nimi rozmawiam, czy jest w twojej głowie coś, w twoim sercu coś, w twoich myślach coś, czego byś się wstydził ujawnić przed twoją narzeczoną. I wtedy na mnie dziwnie patrzą. No właśnie, całym mam umiłować i to się nazywa, jeżeli tego nie robię, czyli symulacja. Coś ukrywam, udaję kogoś, kim nie jestem. Jezus chce nas zintegrować jako, w całość jako ludzi, w naszym sercu, naszej duchowości, w naszym myśleniu i w naszym działaniu, żeby była jedność, tak jak On to robił. Był zjednoczony z Ojcem. I to jest ten moment, zauważcie, czynienia dobra wtedy, kiedy ono wymaga uczynienia. Ja nie będę nic zwlekał. Nic mi nie powie nie. Ale to jest też później ten proces dla Ducha Świętego, działania Ducha Świętego w nas. Umieć się oddać. I zobaczcie, drodzy, że to przykazanie mówi o tym, że miłość domaga się wszystkiego od nas, całej naszej osoby. Stąd jest to nazwane, będzie swego Boga, swoim sercem, swoją duszą, swoim umysłem, swoją mocą. Nie tylko całym, ale swoim. Swego Boga, czyli swoim sercem, swoją duszą. Będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem, czyli tym swoim, nie? To jest moje. Czyli uznasz, że nie ma w tobie nic, co nie byłoby przejawem miłości Boga. Wszystko, co ja mam, jest darem od Boga. Ja się bardzo o tym przekonałem, kiedy miałem operację w wieku 20 lat, jak mówiłem, tętniak tętnicy przedniej łączącej z wylewem podpajęczynówkowym. Nagle dostałem wylew przy 86. pompce, no i na drugą stronę. 9 godzin pierwsza operacja, nic się nie udała, bo był za duży obrzęk mózgu. Druga później operacja z 4 stycznia i po tej operacji, między operacją nie żyłem, stanęło mi serce. Do dzisiaj pamiętam, jak było pi, i reanimacja później. I we wtorek druga operacja, w poniedziałek czwartego, a siódmego miałem iść do wojska. Czwarta próba wzięcia mnie do wojska. I trafiłem do Wojska Niebieskiego. Ale cztery razy autentycznie, a trzy razy miałem iść do nurków na Oksywie. Przy tym tętniaku bym został przy pierwszym zanurzeniu w wodę, na głębokość jakąś bym został pod wodą. Ale jest ten moment później żartów i następuje nowe życie. Ale to, że uzna, że wszystko, co mam, to jest darem nieskończonej miłości Pana Boga. Uzna, że nie ma w Tobie nic, co nie byłoby przejawem Jego miłości. I zobaczcie, drodzy, że to jest no, logiczne bardzo, bo próba teraz miłowania kogoś tylko częścią, kawałkiem, no byłoby bez sensu. Czy ja mogę miłować moją żonę tylko moim sercem, mieć tą decyzję, to tutaj podejmuję gdzieś, Pan Bóg ją kocham, ale rozum mówi co innego, nie chcę mieć z nią dzieci, nie chcę być wolny, chcę być, żyć po kawalersku dalej, chcę ją zdradzać. To nie ma sensu kochać tylko trochę. Dlatego Jezus mówi, Piotrze, czy chcesz mi oddać się tak, jak ja Tobie oddałem? Czy chcesz odpowiedzieć na moją miłość w całości? I to jest teraz, zauważcie, bo próba kochania na trochę czy częścią byłaby taką, prowadziłaby do naszego wewnętrznego rozbicia, ale też i rozbicia naszej relacji do innych ludzi. I zauważcie, drodzy, że to przekazanie jakby prostuje nasze myślenie, jakby nadaje naszej duchowości podstawy, naszym patrzeniu na człowieczeństwo. I tak naprawdę małżonkowie, zauważcie, mogą kochać się tylko całkowicie i wyłącznie. I po zdradzie, drodzy, jak trudno jest złożyć małżeństwo. Wszyscy dobrze wiemy, że nie wystarczy tylko przeprosić. Że to nie do końca jest. Tak naprawdę wiemy o tym, że nie można przejść nad tym do porządku dziennego. Nic się nie stało. I to jest bardzo trudne, drodzy, zauważcie, kiedy my jakby zdradzimy się. I dlatego Jezus daje nam tą wskazówkę, żebyśmy ze wszystkich sił naszych to, co jest dla nas najcenniejsze, co właśnie potrafimy zaangażować w to całe nasze siły, nasze zdolności, nasz intelekt. Dzisiaj bardzo często jesteście mobilizowani do tego, żeby praca była takim, żebyście wszystko oddali pracy. A Bóg mówi, nie w tym jest sens życia. Jezus pięknie mówi o tym u Jana 16 rozdział 15 werset. Wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. Wszystko. Cały jestem Twój. Stąd w prawie małżeńskim jest to prawo-obowiązek, jako jeden wyraz. Prawo i obowiązek. Mam prawo do drugiej osoby, ale mam też obowiązki względem niej. Zobaczcie, z tego rodzi się wzajemność, wzajemne troski o nasze życie, o nas. Wszystko, co jest moje, jest Twoje. Jezus mówi wyraźnie o tym. I drodzy, Edyta Stein pięknie powiedziała, że miłość, aby się spełnić, wymaga wzajemnego oddania się sobie osób. Tylko w ten sposób można stać się pełnym tak, gdyż osoba otwiera się na osobę jedynie w akcie oddania. Mi się bardzo podoba to w miłości małżeńskiej, kiedy przeżywamy akt małżeński. Zobaczcie, poprzez ciało, poprzez ten znak zjednoczenia, mówimy o zjednoczeniu naszych duszy, myśli, pragnień. Akt małżeński miłości ludzkiej jest tym momentem, kiedy człowiek się integruje w całość. Mi się bardzo podoba, co Jan Paweł II bardzo mocno podkreślił, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. I o pełni tej ludzkiej, o człowieczeństwie, o pełni tej relacji człowieczeństwa mówimy, kiedy małżonkowie się jednoczą ze sobą. Właśnie nie chodzi o fizyczność, tylko i wyłącznie, bo to byłaby spotkanie dwóch namiętności, dwóch pożądań. To nie miałoby nic wspólnego z miłością, to co dzisiaj pornografia nam narzuca. To jest spotkanie dwóch namiętności, tam nie ma żadnego zobowiązania. Tam jest, jak mówi Grek, by powiedział eros. Spotykamy się na eros, czyli żeby wyładować jakieś impulsy emocjonalne i do widzenia się rozstajemy, nie podejmujemy żadnej odpowiedzialności za to, za konsekwencje tego. I wtedy tego, zauważcie, karą jest dziecko. Proszę księdza, musimy się ożenić. Ja mówię, to możecie iść do domu. Jak wy musicie się żenić, bo jest dziecko w drodze, to idźcie najpierw przemyśleć waszą decyzję. Kochani, zauważmy, to jest ten moment. I dlatego nasza miłość, drodzy, kończymy na kawę, idziemy. Miłość jest w jakimś rozdarciu w nas. My doświadczamy takiego rozdarcia. Święty Paweł fajnie mówi. Prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nie chcę, to właśnie czynię. Już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. To jest Rzym do Rzymian 7:14-17. Święty Paweł genialnie to zobaczył, że on nagle, kiedy spotkał Jezusa, nagle Jezus, to spotkanie zmieniło go, nagle widzi siebie zupełnie w innej przestrzeni, nagle robi coś, czego nie chce. Przecież do tej pory tego nie widział, ale zobaczył, że on jest jakiś porozwalany w środku, ma genialne. List do Rzymian, polecam, 7-8 rozdział, to jest o tej walce duchowej, za chwilę do niej nawrócę w następnej konferencji. I zobaczcie, drodzy, że dalej on mówi tak, a zatem, to jest ten sam rozdział, a zatem stwierdzam w sobie prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło, albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze w niewolę pod prawo grzechu mieszkające w moim ciele członki. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Zobaczcie, on mówi, że jest człowiek ten zewnętrzny i wewnętrzny. W jednym z listów, odwołam się do tego, powie, że się rozpada nasz człowiek zewnętrzny. Ten proch się rozpada, kiedy tchnienie życia, kiedy ten człowiek wewnętrzny zmartwychwstaje. Dlatego nie ma gliny. Że proch, zauważcie, trzyma w ryzach, ten pył trzyma tchnienie życia, to co wewnętrzne. Człowiek jest jakby, mi się bardzo podoba, Jan Kaczkowski, nieżyjący, ten, co zakładał hospicjum w Pucku, gdzieś on tłumaczył, że śmierć to jest tak, jakby zdjąć piżamę. Że śmierć jest momentem, kiedy my zdejmujemy piżamę, ten to pył taki, można powiedzieć. Z nas opada i wtedy Święty Paweł mówi, pojawia się z nas ten człowiek wewnętrzny, odrodzony przez Ducha Świętego. Ale o tym powiemy na następnej konferencji. Człowiek musi doświadczyć zawsze takiego rozdarcia w sobie i to jest moment, kiedy on się nawraca i uznaje, że ta miłość Boża go całkowicie przekracza, tak jak Piotr, dlatego trochę czujemy smutek. Stąd Jezus mówi w 15 rozdziale Ewangelii Jana, 5 werset, beze mnie nic nie możecie uczynić. Beze mnie nie jesteście w stanie kochać, dlatego Jezus mówi, miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem, to miłością do końca. Stąd Jezus później powie, żebyśmy zachowywali Jego przykazania, czyli przykazania, przypomnę, mówiłem wczoraj o tym, to jest zasada, według której coś zostało uczynione. Jezus powraca do tego dzieła stworzenia, żebyśmy miłowali miłością, która zmartwychwstaje. Stąd mamy przykazania, żebyśmy zachowali taki styl życia, który z Niego wynika. Tym są już później relacje do miłości Boga, bliźniego i siebie, ale o tym następnym razem. Zapraszam na kawę.